Szczęść Boże! Medialne ataki na osobę i dziedzictwo Jana Pawła II nie ustają. Po publikacji książki holenderskiego dziennikarza, wydanej przez koncern Agora, wydawcy m.in. znanej z ataków na Kościół katolicki Gazety Wyborczej oraz po emisji reportażu w telewizji TVN, nasila się teraz medialna akcja, której celem jest uwiarygodnienie tych przekazów i autorów tych manipulacji. Praktycznie bez przerwy, codziennie, w tych mediach, które opublikowały te insynuacje oraz w tych, które je popierają, powtarza się, że ich autorzy dotarli do nowych źródeł informacji o tym, iż Karol Wojtyła jako arcybiskup i później jako papież rzekomo tolerował zjawisko pedofilii i że nie obchodził go los ofiar tego procederu. Obrońcy tych skandalicznych pod względem warsztatowym materiałów wbijają do głów swoich czytelników i widzów wbrew faktom, że skoro archiwa kościelne są zamknięte, to trudno robić komuś zarzut, że do czegoś nie dotarł, a ujawnione materiały według nich są poruszające i wiarygodne. Niestety angażują się w obronę tego fałszywego punktu widzenia także związani z mediami publicyści katoliccy. Opinie tego typu, wspierające stacje TVN i publikacje Agory, wsparł m.in. katolicki miesięcznik Więź czy Znak. Rozszerzającą się obronę naszego papieża, świętego Jana Pawła II, już dziś starają się jej przeciwnicy wyśmiewać i deprecjonować, nazywając ją po prostu nowym rozdziałem kampanii wyborczej Zjednoczonej Prawicy i niczym więcej. A tak przecież nie jest. Dlatego pamiętajmy, że jeszcze cały czas jesteśmy przedmiotem wręcz globalnej operacji socjotechnicznej, której celem jest zniszczenie tak wybitnego i wielkiego autorytetu, jakim jest Jan Paweł II, którego słuchali i doceniali i wierzący, i ateiści, Żydzi, i muzułmanie, i Hindusi. Niestety, współczesne medialne nagonki i zmasowane ataki są zawsze bardzo efektowne. Wykorzystują najnowocześniejsze techniki przekazu, by sprawić wrażenie czegoś bardzo poważnego i solidnego. Ale one mają oddziaływać nie na nasze racjonalne myślenie, ale na nasze emocje, naturalne reakcje i odruchy, które są czymś zwyczajnym dla nawet średnio wrażliwego człowieka. Dlatego na przykład posługują się tak mocno naciąganym i sfingowanym zarzutem dotyczącym rzekomej krzywdy wyrządzonej dziecku, bo zanim zdążymy na chłodno, czyli bez emocji, przyjrzeć się zarzutom, zanim zorientujemy się, że coś jest nielogiczne i nieracjonalne, nasza podświadomość podsunie nam oceny wywołane odruchem współczucia dla bezbronnej istoty, jaką jest dziecko. I o to chodzi manipulantom, którzy wiedzą, że tylko huśtając emocjami odbiorców mogą osiągnąć zamierzony efekt, podważyć autorytet wielkiego człowieka i wielkiego kapłana, odebrać ludziom jego mądrość i dobroć, by stracili przewodnika w trudnych czasach. Dla mnie jako dziennikarza jest rzeczą wyjątkowo przykrą i smutną, iż narzędziem, jakim posłużyły się środowiska i osoby pragnące zniszczyć dziedzictwo najwybitniejszego Polaka w dziejach naszego kraju, są środki masowego komunikowania, media, które powinny służyć zbliżaniu ludzi do siebie, które powinny ułatwiać kontakt między różnymi środowiskami i które powinny zawsze być skierowane na szukanie prawdy w otaczającej nas rzeczywistości. Zamiast tego otrzymaliśmy zniekształcenia, przeinaczanie faktów, oszczerstwa, pomówienia, zniesławienia i bezpodstawne oskarżenia, na które nie powinno być w ogóle miejsca w medialnych przekazach. Są to przecież najcięższe przewinienia zawodowe w dziennikarstwie, piętnowane we wszystkich dziennikarskich kodeksach etycznych, w tym w najpowszechniejszej na świecie międzynarodowej karcie etyki dziennikarskiej, przyjętej i zaakceptowanej przez największe organizacje dziennikarzy na świecie. Niestety, wszystkie te wymienione w tej karcie wykroczenia możemy odnaleźć we wspomnianych publikacjach o papieżu Polaku. Z rzetelnym dziennikarstwem ani reportaż TVN, ani publikacja Agory nie ma nic wspólnego. Dlatego dzisiaj z pełnym przekonaniem trzeba o tym mówić i apelować do wszystkich, by nie ulegali tym manipulacjom i insynuacjom, by przedstawiali dziedzictwo Jana Pawła II rzetelnie i uczciwie oraz by mieli odwagę i byli gotowi do obrony jego dobrego imienia. Jest to naszym obowiązkiem, nie tylko jako katolików, ale jako zwykłych, uczciwych ludzi, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Weźmy więc udział w marszach, jakie planowane są na 2 kwietnia, w rocznicę śmierci papieża. Zainteresujmy się, czy w naszej parafii, na naszym osiedlu, w naszej gminie czy naszym mieście odbywa się taki marsz. Bo jeśli nie, to warto się zorganizować, zgłosić do księdza proboszcza, do rady osiedla czy gminy i zapytać, jak można to zrobić. Może już jest zaplanowana specjalna modlitwa, droga krzyżowa i msza święta. Sprawdźmy, kiedy i gdzie się odbywa i na pewno weźmy w niej udział. Koniecznie też podpiszmy petycję w internecie w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Wiele organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń uruchomiło już takie inicjatywy. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową krótką frazę „Petycja w obronie Jana Pawła II”, a już pokazują się nam różne organizacje i różne listy otwarte. Popierajmy je, niech będzie w nich jak najwięcej naszych podpisów, naszych imion i nazwisk. Jeśli nie korzystamy z internetu, poprośmy kogoś o pomoc, najlepiej dzieci czy wnuki. Z pewnością one posługują się tymi internetowymi narzędziami bardzo biegle, a przy tym stworzymy sobie okazję do rozmowy o tym, dlaczego to robimy, dlaczego to jest ważne. I może za naszym przykładem i one podpiszą tę tak ważną teraz petycję czy list w obronie haniebnie atakowanego papieża Jana Pawła II. Nie chodzi przecież jedynie o obronę dobrego imienia jednego zacnego człowieka. Tym razem chodzi o przyszłość naszego narodu i naszego państwa, naszej tożsamości kulturowej i religijnej, czyli po prostu tego, kim jesteśmy i jakim wartościom chcemy podporządkować swoje życie. Jan Paweł II jest symbolem najbardziej wzniosłych idei, jakie mamy. Realizował je całym swoim życiem. Ludzie mali i ludzie podli nie są w stanie tego przekreślić, choćby na ich usługach były wszystkie gazety i wszystkie telewizje na świecie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.